Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Z prawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie z cyklu Z prawem po drodze. Mariusz Piestrak, tym razem sięgniemy do tego, co było na naszej antenie w programie Z prawem po drodze kilka tygodni temu. Trochę w nawiązaniu do Państwa próśb, które się pojawiały w ostatnim czasie na naszym radiowym e-mailu. Swoją drogą warto go sobie gdzieś zanotować, wtedy kiedy pojawi się u Państwa jakaś potrzeba związana z wyjaśnieniem zawiłych kwestii prawnych. No to wtedy proszę o informację krótką na naszego radiowego e-maila prawo@doxa.fm prawo@doxa.fm. W dzisiejszym programie wracamy do tematu związanego z najmem bądź najmem okazjonalnym, bo tego dotyczyły Państwa pytania, więc znów goszczę w studiu panią mecenas, z którą ten temat kilka tygodni temu rozpoczęliśmy. Pani Aleksandra Dyja, prawnik z jednej z opolskich kancelarii. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani mecenas, najem i najem okazjonalny. Mniej więcej w tym momencie skończyliśmy nasz program kilka tygodni temu. Z tego co pamiętam, odrobinę powiedzieliśmy sobie o tym, jakie są różnice między najmem, tym zwykłym najmem, a tym najmem okazjonalnym.
Tak jest.
Myślę sobie, warto jeszcze powtórzyć, bo za chwilę wejdziemy chyba w te szczegóły, te kwestie bardziej zawiłe.
Nie ma problemu, oczywiście możemy tutaj dosłownie w kilku zdaniach przybliżyć raz jeszcze. Najem okazjonalny jest to po prostu jeden z rodzajów najmu, który jest uregulowany w takiej ustawie, która się nazywa w dosyć długim tytule Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym, zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Jest to najem właśnie okazjonalny, jest to po prostu najem, który jest troszeczkę bardziej sformalizowany, daje w mojej ocenie troszkę większe poczucie bezpieczeństwa dla osoby, która wynajmuje lokal, czyli dla właściciela.
Jak sama nazwa wskazuje, no szukam tutaj też jakiegoś sensu w tych nazwach, w nazewnictwach, w tytułach ustaw i tak dalej. Najem okazjonalny, jak sądzę, z uwagi na to, że ja jako właściciel mieszkania korzystam z niego wtedy, kiedy mam wolny lokal. Na przykład lokal, który był zajmowany, nie wiem, przez moje dzieci, one wyjeżdżają na studia, lokal jest wolny, mogę go wynająć osobie okazjonalnie. Czyli rozumiem,
można
nie
tak
jest to działalność moja, z której
to nie może
czerpię
być działalność
zyski.
Gospodarcza. To nie może być działalność gospodarcza, żeby to był najem okazjonalny. U nas faktycznie można w ten sposób na to spojrzeć. Nie sprawdzałam jakby etymologii czy tam historii, dlaczego akurat tak, a nie inaczej zostało to nazwane. Gdzieś tam nigdy się temu specjalnie nie przyglądałam. Niemniej jednak jednym właśnie z elementów koniecznych dla stwierdzenia, był to najem okazjonalny, musi w takiej umowie najmu okazjonalnego zawrzeć się sformułowanie, oświadczenia, postanowienia dotyczące tego, że co na wypadek, jeśli dojdzie do rozwiązania tego najmu, a zatem ta osoba, która ten lokal użytkuje, musi mieć jakąś możliwość zamieszkania w innym lokalu. I osoba, która jest właścicielem, ma tytuł prawny tego innego lokalu, musi też takie oświadczenie na piśmie złożyć, że faktycznie, mówiąc kolokwialnie, przyjmie pod swój dach tego najemcy, który będzie musiał opuścić ten najem okazjonalnie wynajmowany.
Powiedziała pani oświadczenie, więc nie jest tutaj potrzebny, nie wiem, jakiś akt notarialny, własność innego lokalu. Wystarczy oświadczenie właściciela innego lokalu, który zobowiązuje się w razie rozwiązania umowy naszego najmu, tak? Przyjąć tamtą
pod
osobę
dach.
Bądź osobę.
To musi być oświadczenie na piśmie, natomiast faktycznie może wynajmujący żądać, żeby było to oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. Natomiast, aby można mówić o najmie okazjonalnym, to notariusz jest niezbędnie potrzebny, bo oświadczenie najemcy z kolei musi już być w formie aktu notarialnego, tak zwanym poddaniu się egzekucji. Czyli tutaj jakby to oświadczenie notarialne musi się znaleźć.
Właśnie, oświadczenie najemcy, czyli
osoby, która będzie użytkowała ten lokal.
Czyli oświadczenie moje, w sensie jako wynajmującego, inaczej umowa między wynajmującym a najemcą.
Na piśmie, tylko forma pisemna. Ale do niej dołącza się
pewne... Ona nie wymaga
pewne...
wizyty u notariusza.
Nie. Wszystko można zawrzeć w formie aktu notarialnego, nie ma problemu. Natomiast jakby taką formą, która musi być, to jest forma pisemna i do tego dołącza się pewne oświadczenie. Oświadczenie tej osoby trzeciej, który właśnie kolokwialnie mówiąc przyjmie pod dach tą osobę, która będzie korzystała z tego naszego lokalu w formie najmu okazjonalnego, musi być w formie pisemnej, ewentualnie, jeśli wynajmujący tego zażąda, w formie aktu notarialnego, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Natomiast oświadczenie najemcy. Dodatkowe, które się dołącza do umowy najmu, musi być w formie aktu notarialnego. Tak to wygląda. Bo czym innym akt notarialny, a czym innym jest poświadczenie podpisu. Jasne. Notarialne, ale to już taki.
Ale co w takim razie wchodzi w zakres tego oświadczenia, które ma powstać u notariusza, przy udziale notariusza?
To jeśli miałoby to być oświadczenie właśnie tej osoby, które ma przyjąć pod dach, no to to jest tylko jakby poświadczenie podpisu, ale jeśli mówimy tutaj o oświadczeniu tego, tego jakby najemcy, to ma to być poddanie się egzekucji. I zobowiązanie do opróżnienia tego lokalu.
Czyli krótko mówiąc, państwo X, którzy wynajmują ode mnie mój lokal na podstawie tej umowy najmu okazjonalnego, którą sporządziliśmy na piśmie w zaciszu domowym, powinni przynieść mi od notariusza oświadczenie, w którym zobowiązują się opuścić mój lokal wtedy, kiedy tą umowę zerwiemy.
No, upraszczając, tak. To jest wtedy tak zwany tytuł egzekucyjny. Jeśli by no niestety doszło do takiej konieczności, to wtedy wynajmujący, mając taki już akt notarialny, może po prostu nadać na niego klauzulę wykonalności. Dlatego to jest po prostu dużo korzystniejsze dla wynajmującego, bezpieczniejsze może w ten sposób.
Inaczej mówiąc, bez tego oświadczenia nie ma mowy o umowie
najmie okazjonalnym. Nawet jeśli tak ją nazwiemy. Nie jest, znaczy w naszym polskim prawie tak to jest uregulowane, że kwestia jakby nazwy dokumentu nie jest przesądzająca, ale sama jej treść i to, czy ta treść, czy ta umowa spełnia warunki ustawowe. W tym przypadku warunkiem jest akt notarialny, który jest zastrzeżony dla oświadczenia najemcy. On musi być, żeby był najem okazjonalny.
I jeszcze raz, myślę, że warto to powtórzyć, co powinno zawierać się w takim razie w tym oświadczeniu?
Poddanie się egzekucji i zobowiązanie do opróżnienia wydania lokalu.
Czyli krótko mówiąc, zobowiązuje się w tym oświadczeniu przy udziale notariusza, że lokal opuszczę wtedy, kiedy po prostu nasza umowa zostanie rozwiązana i opróżnię ten lokal.
I opróżnię ten lokal, ale jakby tutaj treść tak naprawdę z całą pewnością pomoże jakby zredagować sam notariusz, bo to przecież jest akt notarialny, także to jasne. On jest też oczywiście prawnikiem, specjalistą w tym zakresie. No i tutaj oczywiście po odczytaniu, jeśli dany najemca się z tym oświadczeniem zgadza, tego po prostu podpisze. Natomiast to już jakby jest, można oddać to w ręce notariusza, do którego się udaje, żeby takie oświadczenie tam właśnie sporządzić.
Myślę sobie, pewnie część najemców i wynajmujących mimo wszystko może rezygnować z takiej formy, no bo jednak ten najem nieokazjonalny, jeśli tak mogę powiedzieć, nie wymaga wizyty u notariusza, nie wymaga dodatkowego oświadczenia, jest po prostu prostszy.
Można tak powiedzieć, natomiast w praktyce naprawdę zawarcie umowy najmu okazjonalnego nie jest bardzo skomplikowane i nie jest też drogie, bo te opłaty notariusza nie są wysokie, dlatego że są maksymalne stawki określone w ustawie, więc jakby nie ma tutaj, to nie jest tak problematyczne, jakby się mogło wydawać. Niemniej jednak, no z jakichś tam przyczyn, jeśli ktoś nie chce zawrzeć umowy najmu okazjonalnego, z uwagi na, no, zdaniem tej osoby jakieś tam problemy właśnie ustawowe, no to tego oczywiście nie uczyni.
No jasne. Powiedziała pani o tym i myślę, to warto podkreślić. Najem okazjonalny jest zdecydowanie bardziej bezpieczny dla osoby...
Właściciela.
Tak, która jest właścicielem, która wynajmuje dane, no nawet nie dobro, bo tylko i wyłącznie...
Nieruchomość. Lokal mieszkalny.
Lokal mieszkalny nawet, czyli nie nieruchomość użytkowa.
Lokal mieszkalny.
Lokal mieszkalny. I jedna ważna rzecz, bo o tym też wspomniałem na początku. Ustawa o ochronie praw lokatorów. Mam takie wrażenie, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, ona tak na dobrą sprawę chyba bardziej dotyczy tego zwykłego najmu, niż najmu na zasadzie tego najmu okazjonalnego.
Najem okazjonalny jest po prostu uregulowany w osobnym, nie wiem czy jest w rozdziale, tak, w rozdziale w tej ustawie. Rozdział to jest pewna część tej ustawy, tak? Na tej zasadzie, więc jakby
okej,
tutaj...
od tej strony, dobra, to już mnie pani z błędu wyprowadza, ale chyba też jest trochę tak, że ustawa o ochronie praw lokatorów, no niejednokrotnie też media o tym pisały i prezentowały takie sytuacje, kiedy właściciele lokali często po kilka lat, mówiąc brzydko, kolokwialnie, nie mogli pozbyć się lokatorów niepłacących czynszu, niepłacących odstępnego, czy jakkolwiek byśmy to nie nazywali, bo No właśnie, ustawa chroniła tych lokatorów, bo była zima, bo chyba też mieliśmy takie obostrzenia, bo były małe dzieci w lokalu, albo chyba też kobieta w ciąży też jest szczególnie chroniona.
Jak najbardziej, to są sytuacje bardzo powszechne, z którymi się bardzo często spotykam w swojej pracy i to z tych dwóch punktów widzenia, zarówno tego właściciela lokalu, który ma ten problem, bo nie potrafi się, no mówiąc tutaj nieładnie, kolokwialnie pozbyć tego lokatora, i z tej drugiej strony, czyli ze strony tej osoby, która musi ten lokal opróżnić, dla którego jest to tragedia życiowa, więc tutaj no jakby moja rola czasem, no muszę jakby po tych dwóch stronach barykady, oczywiście w różnych sprawach stać. Natomiast ta ustawa w istocie daje bardzo dużo jakby praw, ochrania te prawa lokatorów. I bardzo często się tak zdarza, że przez długie lata właściciel lokalu nie może skutecznie jakby wyegzekwować swoich praw, no i dostać tego lokalu znowu z powrotem w swoje posiadanie. Najczęściej właśnie jest to sytuacja, kiedy mamy już ten wyrok eksmisyjny, wydaje nam się, że już tak naprawdę jesteśmy u celu, już ten lokal otrzymamy z powrotem, a tu nic z tego, dlatego że w wyroku eksmisyjnym, a zatem nakazującym opróżnienie tego lokalu, jest zastrzeżone prawo do lokalu socjalnego, na przykład ono wówczas przysługuje w szczególności, kiedy dana osoba jest w ciąży. I wtedy sąd może wydać, wydaje decyzję, znaczy może inaczej, sąd wtedy zastrzega prawo do lokalu socjalnego, bo jeśli na przykład taka osoba w ciąży, bądź osoba małoletnia, bądź obłożnie chora, nie posiada prawa do innego lokalu, nie może gdzieś się po prostu przenieść bezszkodowo, mówiąc kolokwialnie, ma zastrzeżone to prawo do lokalu socjalnego, to właściciel tego lokalu nie będzie mógł go odzyskać do momentu, kiedy gmina takiego lokalu socjalnego nie zaproponuje. Natomiast trzeba też spojrzeć na to z drugiej strony. Ten właściciel tak w zupełności nie jest pozbawiony swoich praw, bo z uwagi na to, że dana osoba już zajmuje ten lokal bez tytułu prawnego i ma obowiązek płacić odszkodowanie. No niestety w praktyce najczęściej się zdarza, że tego odszkodowania nie płaci, ale skoro na gminie ciąży obowiązek wskazania lokalu socjalnego, a gmina, no najczęściej się zdarza, nie ma na dany moment takiego lokalu, no bo jest odpowiednia lista i kolejka, to musi takiej osobie, czyli właścicielowi, to odszkodowanie wypłacać. Już w tym momencie gmina. Czyli jakby właściciel nie jest pozostawiony sam sobie i nie dochodzi do sytuacji, że osoba, a najczęściej tak jest, że ten lokator nie ma pieniędzy i środków, żeby płacić ten czynsz. W tym momencie już tak naprawdę odszkodowanie, a nie czynsz, no to po prostu gmina musi to uczynić. Takie procesy są, w takich procesach też uczestniczyłam.
Takie procesy są, czyli rozumiem, zapadają konkretne wyroki.
Tak.
Warto o tym wiedzieć, ale wracam jeszcze do tego najmu okazjonalnego. Takiego problemu właściwie byśmy nie mieli, gdyby ten najem odbywał się właśnie na podstawie najmu okazjonalnego.
Tak, dlatego że przy najmie okazjonalnym nie stosuje się przepisów o orzekaniu lokalu socjalnego, więc tutaj tego problemu...
Czyli w tym sensie, w tym tylko znaczeniu, ta ustawa o ochronie praw lokatorów nie działa.
Znaczy w tym znaczeniu nie działa, tak.
W tym znaczeniu nie działa. Pani mecenas, dobrze, bo mam pewne takie obawy, że tutaj powoli zaczęliśmy nieco straszyć naszych słuchaczy, w szczególności tych, którzy są właścicielami nieruchomości, krótko mówiąc mieszkań, domów, chcieliby je komuś wynająć, a tutaj okazuje się, że takie problemy mogą napotkać, więc podejdźmy może do tematu tak na koniec od takiej strony formalnej. Spróbujmy tak stosunkowo krótko omówić umowę najmu w taki sposób, żeby ona zawierała te elementy, no właśnie jakie elementy, żeby dawała bezpieczeństwo dla zarówno najemcy, jak i oczywiście konkretne prawa dla wynajmującego.
To jest temat na, można powiedzieć, bardzo długą rozmowę.
Co najmniej jedną kolejną audycję.
Nie starczyłoby nam czasu.
Nawet.
Dlatego, że tutaj należałoby rozważyć różne warianty, różne sytuacje. Przede wszystkim jakby to, kto do nas przychodzi z takim pytaniem, czy to wynajmujący, czy to najemca. Ja bym tutaj określiła to w ten sposób, że to może nie jest straszenie tych wynajmujących, czyli tych właścicieli, że tak powiem, nieruchomości, no bo głównie to są nieruchomości, ale pewna świadomość przepisów prawa, bo umowy, nawet jeśli zawrzemy naprawdę tylko w kilku punktach, tych najważniejszych, zawrzemy tam po prostu to, to na jaki okres będzie ona zawarta, czy to będzie czas nieoznaczony, czy jakiś konkretny czas, rok, dwa, pięć lat. Jeśli zawrzemy warunki odnoszące się do czynszu, czyli jaka wysokość, do kiedy płatny i ewentualnie w zakresie wypowiedzenia, to przecież i tak w całym pozostałym zakresie mamy do czynienia z ustawą i my nie jesteśmy w stanie umową zmienić przepisów, które są powszechnie obowiązujące i których nie da się po prostu zmienić, więc jeśli już ktoś zawiera tą umowę najmu, no to zalecam gdzieś tam jakąś lekturę tych podstawowych chociażby przepisów, żeby no, mieć świadomość, że nawet jeśli coś się nie znajdzie w umowie albo się znajdzie, ale nie zgodnie z przepisem, to może się po prostu okazać nieskuteczne. Więc jeśli chodzi o samą umowę najmu, jeśli już zawieramy taką umowę, no to na pewno się tam znajdą oczywiście strony, tak jak już powiedziałam, czas, na jaki jest zawarte. Natomiast ja zalecam, żeby te umowy były troszeczkę bardziej uszczegółowione. Przede wszystkim dla mnie, w mojej ocenie, bardzo istotne jest to, żeby do takiej umowy załączyć protokół zdania lokalu. Najlepiej wziąć też ze sobą aparat fotograficzny z datownikiem, zrobić zdjęcie tego lokalu. Po pierwsze, co się w nim znajduje, jeśli już tak naprawdę, już teraz upraszczamy, mówimy w zasadzie o nieruchomości, ale też każdej innej rzeczy, którą najmujemy. Jest to istotne zarówno dla wynajmującego, czyli osoby, która oddaje tą daną rzecz czy nieruchomość w użytkowanie, jak i osoby, która będzie to użytkowała za odpłatnością. Dlatego, że przy potem rozliczaniu, czyli zdawania tego lokalu z powrotem, jeśli się znajdzie jakaś szkoda, to będzie to istotne, aby stwierdzić, kiedy ona powstała, czy przed zawarciem umowy, czy w trakcie jej trwania i kto tak naprawdę jest za to odpowiedzialny. Więc to jakby na pewno mogę polecić, żeby taki protokół spisywać i na przykład powiedzmy robić zdjęcia. Natomiast warto też regulować kwestie na przykład związane z kaucją, o ile takowa wystąpi, w jaki sposób będzie ona waloryzowana, powiedzmy. Kwestie obowiązków wynajmującego, najemcy, chociaż i tak reguluje je ustawa, też no, warto też o tym pamiętać, że osoba, która najmuje ten lokal, nie jest całkowicie zwolniona z wiadomo, że z dbania o lokal, nie, zawsze jest do tego zobowiązana, natomiast warto, żeby ona też wiedziała, jakie ciążą obowiązki, że też jeśli na przykład armatura, powiedzmy w łazience, w jakikolwiek sposób się zniszczy z uwagi na użytkowanie, to ma obowiązek go wymienić, a nie zadzwonić do wynajmującego z prośbą o wymianę. W praktyce mogę powiedzieć, że trochę inaczej to funkcjonuje, ale gdyby taki najemca się troszeczkę tutaj tym zainteresował, a też wynajmujący z drugiej strony również, no to może można byłoby dojść do wniosku, że te malowanie drzwi ze strony wewnętrznej to obciąża najemcę, a nie wynajmującego. Mało kto jakby czyta te ustawy i mało kto o tym wie. Natomiast no, ustawy dosyć szeroko to regulują i warto sobie to przybliżyć. Warto też to wskazać w umowie, żeby też nie było żadnych wątpliwości.
No i kwestie ważne, a dla niektórych pewnie najważniejsze, odstępne bądź czynsz.
Powinno
być w umowie chyba możliwie jak najbardziej ściśle doprecyzowane.
Oczywiście, że tak, dlatego że no, wysokość to już nie ulega żadnej wątpliwości. Przede wszystkim wysokość tego czynszu, sposób, w jaki będziemy to regulować, czy to będzie w formie gotówkowej, czy bezgotówkowej, jeśli w formie bezgotówkowej, to na jaki rachunek bankowy ma to być regulowany, w jakim terminie, to naturalnie. Oprócz tego kwestie właśnie takich opłat niezależnych od właściciela, jak na przykład na rzecz administracji, budynku, bądź też dostawcy mediów, to z całą pewnością. Natomiast chyba taką rzeczą, od której należałoby wyjść w momencie, kiedy taki lokal będziemy chcieć wynająć, to z całą pewnością okres trwania takiej umowy. Czy ma to być umowa na czas nieoznaczony, czy umowa na czas oznaczony? I tutaj no, warto o tym pamiętać, że w momencie, kiedy zawieramy umowę na czas określony, tak jakby z góry jedna i druga strona przyjmuje z pełnymi tego konsekwencjami, że przez ten czas ta umowa będzie trwać.
Czyli krótko mówiąc, nie za bardzo możemy ją wypowiedzieć przed upływem okresu.
Jeśli chodzi o ustawowe terminy wypowiedzenia, dotyczą one umowy na czas, mówiąc o kodeksie cywilnym, umowy na czas nieoznaczone czy nieokreślone. Także no tutaj, jeśli mówiąc o umowie najmu, to musiałabym tak naprawdę wiedzieć, kogo reprezentuję, wynajmującego czy najemca.
Możemy to przenieść na najem samochodu osobowego na przykład. No jeśli wynajmuję go od firmy wynajmującej samochody na tydzień, no to dziwne, żebym po dwóch dniach przyszedł, bo chcę ten samochód oddać, bo na przykład w tym czasie nabyłem swój własny, prywatny.
Powiedzmy, dokładnie. Natomiast też trzeba tutaj mieć na uwadze, że jeśli chodzi o kwestię najmu lokali, konkretnie lokali, to te przepisy troszeczkę bardziej uszczegółowiają niektóre kwestie, również z wypowiedzeniem, z okresem wypowiedzenia, także mamy jakby lokale, czyli nieruchomości i tą całą resztę. Więc to też zależy, co będzie chociażby przedmiotem najmu, to też jest istotne.
Pani mecenas, to ja już pozwolę sobie nie wchodzić w tego rodzaju szczegóły, choć mam nadzieję, że w swoich pytaniach sięgną do tego nasi słuchacze, a do tego zachęcam. E-mail oczywiście czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, prawo@doxa.fm. Tam mogą spływać Państwa pytania, sugestie, wątki do naszego programu, no i do naszych specjalistów. Dzisiaj za udział w naszej audycji, za wszelkie mądre rady i ostrzeżenia. Dziękuję pani mecenas Aleksandrze Dyi. Pani mecenas, pewnie do usłyszenia i do zobaczenia w naszym studiu już niebawem.
Do usłyszenia, dziękuję serdecznie.
Szanowni Państwo, miłego popołudnia oczywiście. My usłyszymy się tradycyjnie za tydzień po 14.10. Mariusz Piestrak, miłego popołudnia.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.